Witajcie, słuchacze. Oto kolejny odcinek podcastu Comics Mani. Jestem Sergiusz i moim zadaniem jest monitorowanie bezkresu multiversum Marvela. Mogę obserwować, co się w nim dzieje, ale nie mogę ingerować. Mogę za to odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby... I dzisiaj odpowiem na pytanie, co by było, gdyby Comics Mani byli podcastem jednoosobowym? Odpowiedź jest prosta. Nazwa brzmiałaby Comics Man i występowałbym w nim tylko ja. A tak na poważnie, hejka, niestety Konrada w tym odcinku nie będzie, ponieważ wyjechał na wakacje i tak się złożyło z różnych powodów, że niestety nie wyrobiliśmy się przed jego wyjazdem z nagraniem tego odcinka, więc dzisiaj będziecie musieli słuchać mojego pierdolenia przez jakiś czas. Mam nadzieję, że to wyjdzie i będzie wam się podobać równie co tydzień. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić przerwy, żebyście nie musieli cierpieć z powodu braku komiksmenów, dlatego dzisiaj specjalny odcinek, wyjątkowy odcinek, który po części łączy się trochę z tematem przewodnim, więc brak Konrada wpasował się troszeczkę w konwencję, którą przyjąłem na dzisiejsze nasze spotkanie. A tematem przewodnim, jak się nie trudno domyślić, jest seria komiksowa What If, na podstawie której stworzono pierwszy animowany serial MCU, który jest już dostępny na Disney+, więc premiera tego odcinka idealnie łączy się z premierą nowej produkcji Marvel Studios. Żeby nie przedłużać, tylko wspomnę o tym, że What If, czyli seria komiksów, która składa się z bardzo wielu volumów, bo aż 13, chociaż nie do końca traktuję tą liczbę poważnie. Tak naprawdę tylko dwa volumy były takimi pełnymi seriami, które miały ponad kilkadziesiąt w zasadzie numerów, a pozostałe volumy to czasami one-shoty, czasami miniserie, maksymalnie do 6 zeszytów, więc tą 13 to tak trochę na wyrost, ale generalnie od lat 70. ciągnie się praktycznie do dziś, więc jest to w pewnym sensie tradycja Marvela, która narodziła się pod koniec lat 70., dokładnie w 77. roku. I za What If odpowiadał Roy Thomas, który początkowo był głównym scenarzystą tej serii, ale z czasem What If stało się swego rodzaju przekrojem talentów Marvela, ponieważ kolejne numery tworzyli różni scenarzyści i różni rysownicy, więc czytelnicy mogli sobie prześledzić, jak to wygląda, jeśli chodzi o obsadę Marvel Comics. Koniec lat 70. był to okres, w którym większość komiksów Marvela szło utartą polityką polegającą na tym, że każdy odcinek, każdy numer musiał być zamkniętą historią po to, żeby status quo głównego bohatera wróciło pod koniec zeszytu do punktu wyjściowego. Prawdopodobnie wynikało to po prostu z tego, żeby ułatwić czytelnikom odbiór komiksów, bo dzięki temu nie musieli śledzić każdej serii z osobna, każdego numeru, tylko tak jak w przypadku oper mydlanych mogli pominąć kilka zeszytów i nic takiego się nie działo tak na dobrą sprawę. Oczywiście jest to uogólnienie, bo istniało dużo story arków, które były rozbudowane, ale generalnie większość mainstreamowych serii Marvela z tamtego okresu to jeszcze posługiwała się tego typu podejściem do sprawy. Chyba przełomem tak naprawdę byli X-Men, bo na kartach tego komiksu działo się z zeszytu na zeszyt najwięcej i miało to jakiś wymierny wpływ na kształt tej grupy i tego tytułu. Więc What If było taką odskocznią od tego utartego schematu, który nie pozwalał wyjść trochę dalej twórcom i pozwalał im też trochę pobawić się formą, czasami ponaśmiewać się z samego Marvela, ale przede wszystkim była to platforma do tego, żeby odpowiadać na różne trudne pytania fanów. Były to pytania czasami bardzo poważne. No. Pytania poważne, ale typowo fanowskie. Czyli była to seria głównie jednak dla takich hardkorowych czytelników Marvela, nie dla niedzielnych czytelników, którzy od czasu do czasu sobie zerknęli na przygody jakichś superbohaterów. Więc wielokrotnie What If odnosiło się do przeszłości Marvela i pogłębiało jakieś wątki, które czasami były po prostu takimi kamieniami milowymi w historii najważniejszych postaci. Więc oprócz tego, że był to przekrój twórców, był to też przekrój historii Marvela i przy okazji miejsce, w którym Czytelnicy mogli śledzić alternatywne losy swoich ulubionych postaci. I co ciekawe, był to okres, w którym oczywiście koncepcja multiversum jako wieloświata Marvela już istniała i pojawiały się alternatywne rzeczywistości, ale były traktowane raczej jako takie ciekawostki. I w tym momencie nie było jeszcze tak rozbudowanych alternatywnych światów. One się pojawiały raz na jakiś czas i zazwyczaj to były epizody. Dopiero niedawno, tak na dobrą sprawę, Marvel poszedł w kierunku eksplorowania różnych innych światów alternatywnych, których historia toczy się inaczej niż w tym kanonicznym. I był to krok w tym kierunku właśnie, który mamy teraz, że na dobrą sprawę te niektóre światy alternatywne są na równi z tym głównym kanonicznym światem Marvela. Warto też wspomnieć, że w ogóle cała koncepcja What If to jest takie popkulturowe podejście do fizyki kwantowej i jak zwykle, jak już to podkreślaliśmy w przeszłości, Marvel bardzo często bazował na naukowym podejściu do świata, ale była to właśnie taka popkulturowa nauka, nie do końca poprawnie rozumiana. W każdym razie w latach 60. po raz pierwszy wśród fizyków pojawiło się pojęcie multiversum, wieloświata, które zakładało, że oprócz naszego wymiaru mogą istnieć inne alternatywne wymiary, które różnią się na przykład jakimś jednym drobnym szczegółem, ale ten szczegół powodował, że świat wyglądał zupełnie inaczej niż nasz. Więc według tej teorii światów równoległych jest nieskończona liczba i podobnie jest w uniwersum Marvela. Co ciekawe, ja pamiętam moment, w którym zaznajomiłem się z tą teorią i chyba było to w animacji Spider-Man, w której pojawiło się kilka wersji głównego bohatera. I pamiętam, że rozjebało mi to mózg, że po prostu pomyślałem sobie, ja pierdolę, jest tyle różnych alternatywnych, teoretycznie przynajmniej, tyle różnych alternatywnych rzeczywistości, które różnią się choćby drobnym szczegółem, no, nie tylko, bo mogą też różnić się bardzo, na przykład, nie wiem, zamiast ludzi mogą mieć jakieś inne humanoidy albo w ogóle inne stworzenia, albo świat, w którym nie ma żadnych istot żywych, ale jest jakby alternatywą dla naszej Ziemi. Więc to było bardzo dla mnie takie pamiętne doświadczenie, kiedy zdałem sobie sprawę, że coś takiego może w ogóle istnieć. I w jakimś stopniu Marvel pełni tą funkcję edukacyjną jednak, mimo tych różnych głupawych historii. No ale nie o tym. What If to był komiks, w którym główną rolę pełnił Watcher, znaczy może nie główną rolę, ale był tam ważnym elementem, przynajmniej w tych pierwszych wolumach, ponieważ był narratorem i to właśnie z jego perspektywy czytelnik poznawał te alternatywne światy, które on przedstawiał. I co ciekawe, mimo tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Watcher, Uatu, w tej serii wydaje mi się, że nigdy nie ingerował w te światy, które pokazywał. Więc tutaj jest śmieszna sprawa, ponieważ w tym kanonicznym świecie, który jest głównym światem, przynajmniej z punktu widzenia naszych bohaterów, Watcher interweniuje bardzo często, a w przypadku tych alternatywnych światów podejście jest trochę jak w serialu Loki do wszystkich wariantów, czyli są uznawane trochę za gorsze, jakby nie do końca zasługujące na to, żeby je w jakikolwiek sposób chronić. I ja to przynajmniej tak odbieram. Że twórcy mieli takie podejście dość luźne i jakby nie było to dla nich tak ważne, więc nie dość, że nie musieli się stosować do tych wszystkich norm, które obowiązywały główne uniwersum, to jeszcze mieli też właśnie tego typu podejście. Watcher nie był nigdy zaangażowany w te alternatywne losy świata Marvela. Ale warto teraz powiedzieć, bo zdałem sobie sprawę podczas montażu poprzedniego odcinka, że nie zwróciliśmy z Konradem uwagi na bardzo ważne aspekty dotyczące Watchera, a mianowicie dlaczego Watcher łamał swoją przysięgę tak wiele razy? Dlatego, że patrząc przez te wszystkie lata na Ziemię, bardzo przywiązał się do jej mieszkańców i stwierdził, że będzie naginał po prostu zasady, które panują i trochę oszukiwał w tej grze, tak żeby jego ulubieńcy nie zostali na przykład wyeksterminowani. To jest rzecz, którą pominęliśmy, ale która jest istotna dla tej postaci. Drugą rzeczą jest to, że Watcher, oglądając jednocześnie różne wariacje tej samej Ziemi czy tego samego wszechświata w sumie, zawsze dochodził do jednego wniosku. W każdym alternatywnym wymiarze Watcherzy popełniali ten sam błąd, czyli przekazywali swoją potęgę niższej rasie, która doprowadzała do klęski, więc Watcherzy sami siebie skazywali na karę polegającą na tym, że muszą obserwować wszechświat i nie ingerować w jego losy. Więc to są dwie bardzo istotne z punktu widzenia kosmologii Marvela rzeczy. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, która w sumie wyszła przy tym dzisiejszym wstępie i trochę przy mojej analizie What If, bo Watcher, nawet jeżeli w zamierzeniu twórców tak nie było, jest w pewnym sensie symbolem czytelnika, ponieważ tak samo jak czytelnik jest naocznym świadkiem wydarzeń w świecie Marvela, często bohaterowie nie mają pojęcia, że ktoś ich obserwuje, więc jest to takie bardzo metatekstualne podejście do postaci. No i tak samo jak czytelnik, Watcher, przynajmniej w teorii, nie ma możliwości ingerencji w ten świat. Ale jest to tak samo w teorii jak to, że Watcher ma przysięgę, której nie może złamać, ponieważ czytelnicy nawet w czasach przed internetem bardzo często mieli mimo wszystko wpływ na to, jak wyglądał świat Marvela za pośrednictwem listów, które wysyłali do redakcji. I w jednym z komiksów, nie pamiętam już co to był za numer, ale często czytając stare komiksy zwracam uwagę na listy, ponieważ tam są naprawdę fajne rzeczy. Znalazłem listy do redakcji dotyczące What If. To był zbiór pomysłów czytelników dotyczących kolejnych numerów What If. I co ciekawe, po jakimś czasie te pomysły zostały wdrożone w życie. Nawet jeśli nie w samym What If, w latach 70., 80. czy później, to w jakiś sposób zostały wykorzystane przez późniejszych twórców. I ja nie wiem, na ile twórcy się faktycznie inspirowali tymi listami, czy to było po prostu na zasadzie podobnych pomysłów dotyczących superbohaterów, ale faktem jest, że te pomysły zostały wykorzystane i na przykład Reed Richards, który tworzy Fantastyczną Czwórkę z innych członków, z innych superbohaterów, albo co by było, gdyby wszyscy superbohaterowie, którzy umarli, wrócili do życia. To się stało kilkukrotnie. Co by było, gdyby Wolverine zabił Dark Phoenix? To też kilkukrotnie pojawiło się w komiksach. Co by było, gdyby Doktor Doom podbił świat? Co by było, gdyby Sue Storm opuściła Fantastyczną Czwórkę i dołączyła do Avengers? To jest najciekawszy podpunkt. Co by było, gdyby Vision i Scarlet Witch mieli dziecko? Oraz co by było, gdyby rodzice Petera Parkera nadal żyli? Więc ci z was, którzy znają dobrze historię Marvela, wiedzą, że niektóre z tych pomysłów zostały wykorzystane jeden do jeden, inne w pewnym stopniu, ale one mają jakby rację bytu. I tak samo jest z samym What If, który na początku miał być raczej takim właśnie fanowskim komiksem stworzonym dla fanu i dla fanów, a z czasem stał się inspiracją dla bardziej współczesnych twórców do tworzenia historii, które w jakiś sposób się odcinają od tradycji Marvela w tym sensie, że wprowadzają nowe, świeże rozwiązania. I tych sytuacji jest bardzo dużo, jeśli chodzi o historię Marvela, bo już pierwszy numer What If, czyli co by było, gdyby Spider-Man dołączył do Fantastycznej Czwórki, dwukrotnie miał miejsce w kanonicznym uniwersum. Tak samo co by było, gdyby Avengers pojawili się w latach 50. Co by było, gdyby Jane Foster została Thorem? Co by było, gdyby Hulk zachował umysł Bruce'a Bannera? Co by było, gdyby Doktor Doom został superbohaterem? Co by było, gdyby jeden z klonów Petera Parkera przeżył? Co by było, gdyby Elektra przeżyła? Co by było, gdyby Jean Grey przeżyła? Co by było, gdyby Conan pojawił się we współczesnych czasach? I nawet co by było, gdyby Peter Parker nie poślubił Mary Jane? Oczywiście nie jest to tak, że twórcy współcześni stwierdzili, a nie chce mi się, wezmę sobie stare numery What If i na podstawie ich zrobię nową serię. Być może w niektórych przypadkach rzeczywiście tak było, ale to są raczej inspiracje do stworzenia czegoś większego niż po prostu rozbudowywanie pomysłów, które miał jakiś twórca przed laty, ponieważ poszczególne numery What If, bo What If w ogóle to jest antologia, co się objawia nie tylko w tym, że różni twórcy tworzą różne historie, ale też w tym, że każdy numer jest osobną, zamkniętą opowieścią. Więc siłą rzeczy te historie nie są szczególnie rozbudowane, więc na przykład numer co by było, gdyby Jane Foster została Thorem, nie ma za wiele wspólnego ze słynnym ranem Jasona Aarona, Co nie wyklucza możliwości, że ten twórca postanowił się zainspirować tym właśnie zeszytem. W ogóle przygotowując się do dzisiejszego odcinka, przyznam szczerze, że ja nie, tak jak już mówiłem, nie jestem jakimś wielkim fanem tych wszystkich alternatywnych światów, dopóki nie są one jakoś rzeczywiście pogłębione i rozbudowane, więc ja też jakoś specjalnie wszystkich numerów What If nie czytałem. Prawdę mówiąc, to czytałem tylko kilkanaście numerów, więc robiąc research stwierdziłem, że poszukam jakichś takich najbardziej ikonicznych numerów What If, ale szybko okazało się, że większość internetowych list się powtarza. Na wielu listach pojawiają się takie historie z What If, jak co by było, gdyby profesor X został Juggernautem, co by było, gdyby Spider-Man został Punisherem, co by było, gdyby Daredevil został agentem S.H.I.E.L.D., co by było, gdyby Avengers wszystkich pokonali, co by było, gdyby okazali się tylko pionkami w rękach Korvaka, co by było, gdyby Fantastyczna Czwórka nie miała swoich mocy, co by było, gdyby Wolverine został królem wampirów, co by było, gdyby Spider-Man dalej mutował, co by było, gdyby Wolverine zabił Hulka, albo co by było, gdyby Thanos dołączył do Avengers. Więc lista tych najlepszych numerów stwierdziłem, że jest po prostu bez sensu, ponieważ możecie sobie to znaleźć w internecie, a ja przygotuję coś bardziej autorskiego i to coś bardziej autorskiego polega na najciekawszych, moim zdaniem, historiach z What If, które udało mi się, przeglądając tę serię, znaleźć. Więc tak jak mówiłem, 77 rok, pierwszy numer What If. Roy Thomas przez kilkanaście pierwszych numerów pełnił rolę scenarzysty i pierwszy volume istniał od roku 77 do roku 84, łącznie wyszło 47 numerów pierwszego voluma What If, później była przerwa do 89 i od 89 do 98 trwał volume drugi, który był już bardziej zagłębiał się w tę historię, ale z racji też tego, że Marvel w tym czasie był już o wiele bardziej rozbudowany niż w latach 70. No i kolejne volumy to już raczej, tak jak wspominałem, takie krótkie miniserie, ewentualnie one-shoty. No, w ostatnich latach What If skupia się głównie wokół wielkich eventów i pokazuje po prostu alternatywne losy tych wydarzeń, które są crossoverami pomiędzy różnymi głównymi seriami Marvela. Więc w tym momencie What If nie ma już tego charakteru co na początku, ale trochę do tej oryginalnej formuły nawiązuje serial What If, więc w jakiś sposób ta tradycja została zachowana. Ja, tworząc to zestawienie, chciałem wybrać docelowo 5 najlepszych, moim zdaniem, najciekawszych, moim zdaniem, numerów What If, ale skończyło się na 6 z tego powodu, że dwa numery traktuję jako jeden, z racji tego, że są bardzo do siebie podobne. Ale po kolei, więc kierowałem się tym, żeby pokazać przekrój największych, najważniejszych bohaterów Marvela, tym, żeby pokazać przekrój, jeśli chodzi o okresy, w których powstawały, no i skupić się na tych takich, powiedzmy, mniej znanych historiach, moim zdaniem równie ciekawych, interesujących, czasami może głupich, ale wartych uwagi waszej i naszej, a raczej mojej, bo nie wiem, czy Konrad ten odcinek przesłucha. W każdym razie, na pierwszy ogień bierzemy What If 11. Jest to numer dość interesujący, ponieważ odpowiada za niego Jack Kirby, który jest twórcą Fantastycznej Czwórki między innymi, współtwórcą. I ten numer odpowiada na pytanie, co by było, gdyby oryginalna załoga, zagroda, stajnia Marvela stała się Fantastyczną Czwórką. Przez stajnię czy zagrodę Marvela rozumiemy redakcję Marvel Comics i głównymi bohaterami tego odcinka What If są Stan Lee, który staje się Mr. Fantastikiem, Sol Brodsky, który staje się Human Torchem, Flo Steinberg, która staje się Invisible Girl oraz Jack Kirby, który staje się Thingiem. Więc jest to dość humorystyczny, ciekawy i zabawny pomysł Jacka Kirby'ego. Tym bardziej, że czytelnicy nie mieli za bardzo kontaktu z komiksowymi wersjami twórców, a samych twórców znali tak naprawdę z kart komiksów poświęconych listom, więc mimo wszystko ten odbiór był trochę zaburzony, no bo nie było internetu, nie było takiego dostępu do informacji na temat twórców i były to bardzo wybiórczo podawane informacje ze strony twórców. Mimo tego, że Stan Lee oczywiście był już wtedy gwiazdą i celebrytą, to nadal jednak wyglądało to trochę inaczej niż dzisiaj. I ten komiks jest odwołaniem do oryginalnego numeru Fantastycznej Czwórki, pierwszego numeru Fantastycznej Czwórki, od którego wszystko się zaczęło. I jest też taki w formie, on jest bardzo Silver Age'owy, bardzo naiwny, bardzo taki, powiedziałbym, rubaszny i niezobowiązujący ma klimat. I co ciekawe, nawiązuje też do takich fanowskich domysłów na temat Fantastycznej Czwórki. Między innymi tego, że Jack Kirby według niektórych fanów wzorował Thinga na sobie, ponieważ obaj mieli podobną przeszłość, wychowywali się w biednej dzielnicy Nowego Jorku, mieli kontakt z ulicznymi grupami przestępczymi, byli hardzi, byli prostolinijni, byli konkretni, palili cygara, więc w jakiś sposób Jack Kirby odniósł się do tego i potwierdził te domysły, pokazując wprost, że to jest to jego alter ego komiksowe. Jest tutaj też troszeczkę zarysowana animozja pomiędzy Stanem Lee i Jackiem Kirbym, więc Lee jest przedstawiany w taki bardzo karykaturalny sposób. Pojawiają się różne docinki w jego kierunku i ja nie wiem, czy to już był taki bardzo rozbudowany konflikt pomiędzy nimi, który później w sumie najbardziej się objawił w postaci stworzonej przez Kirby'ego poza Marvelem. Mowa o Flanking Flashmanie, który był takim wypaczonym obrazem Stana Lee i wydaje mi się, że to była postać DC, że to była postać Mr. Miracle. Tutaj były zalążki, początki tego. W jakiś tam sposób Kirby się naśmiewał z Lee w tym numerze, ale nie jest to aż tak bardzo widoczne. Dla tych, którzy nie wiedzą, Flo Steinberg była asystentką Stana Lee i jedną z takich głównych kobiet w ogóle w wydawnictwie Marvela. A Sol Brodsky pełnił wiele różnych funkcji, ale chyba finalnie był kimś w rodzaju takiego człowieka odpowiadającego za produkcję komiksów. Mimo tego, że wcześniej chyba zdarzało mu się też rysować i pisać scenariusze, więc pełnił bardzo dużo różnych ról w wydawnictwie. W każdym razie to są takie legendy tego oryginalnego składu redakcji Marvel Comics i w tym komiksie poznajemy ich jako ich, ale akcja nie dzieje się w naszym świecie, tylko w świecie, w którym nie ma superbohaterów. Komiksy Marvela ukazują się regularnie i są w sumie takie jak u nas, ale superzłoczyńcy Marvela istnieją. I jest to taki dość pomysł, no taki infantylny, taki raczej żartobliwy, mało poważny. Sam numer jest bardzo chaotyczny i typowy dla lat 60., nie tylko ze względu na kreskę, nie tylko ze względu na elementy charakterystyczne dla Kirby'ego, bo są tam i potwory dziwaczne i te takie fantastyczne maszyny i te wszystkie efekty, które Kirby stosował. Widać to też w dialogach, widać to też w przedstawianiu postaci kobiecych, w zasadzie jednej postaci kobiecej, bo tylko Invisible Girl się pojawia jako postać żeńska. I w wielu innych takich drobnych detalach, mimo tego, że jest to komiks z lat 70., z końcówki lat 70. Pojawia się też Namor, który pomaga głównym bohaterom. Fabuła ogólnie polega na tym, że do redakcji Marvel Comics trafia tajemnicza paczka, po której otwarciu stajnia Marvela, zagroda Marvela zostaje zbombardowana kosmicznym promieniowaniem i twórcy Marvel Comics przemieniają się we własnych bohaterów, czyli w członków Fantastycznej Czwórki i jako ci bohaterowie w Nowym Jorku działają. Okazuje się, że są nie są jedynymi ofiarami tej tajemniczej paczuszki, takiej skrzynki futurystycznie wyglądającej, futurystycznie, retrofuturystycznie, bo pojawiają się ataki w różnych innych częściach Ameryki, więc Fantastyczna Czwórka wyrusza tropem tych pudełek, dociera do Namora i okazuje się, że za wszystkim stoją Skrolle, którzy chcieli w ten sposób zaszkodzić Ziemianom, zostają pokonani przy współpracy z Namorem, no ale nie udaje im się odwrócić działania tych mocy, z tego co pamiętam, i chyba zostają tą Fantastyczną Czwórką w tej alternatywnej rzeczywistości. Więc tak się przedstawia ten pierwszy wybrany przeze mnie numer, dość interesujący, może trochę głupawy, ale rzadko się, tak jak mówiłem, zdarza sytuacja, w której twórcy rysują samych siebie jako głównych bohaterów. Drugi numer wybrany przeze mnie to, tak jak wspominałem wcześniej, w zasadzie dwa numery i tak się śmiesznie składa, że są to dwa zeszyty numer 34 z voluma 1 i z voluma 2. Dzieli je różnica 10 lat. Pierwszy wyszedł w 82, drugi wyszedł w 92 i są to numery humorystyczne. Takie bardzo kreskówkowe, bardzo absurdalne, bardzo durnowate, głupkowate. Jednym słowem, robią sobie twórcy jajca ze swoich własnych postaci, z samych siebie, pokazują dystans. I to są moje ulubione numery What If, z których What If kojarzyłem najbardziej, bo chyba jako pierwsze były przeze mnie przeczytane. Co ciekawe, w odróżnieniu do innych tych takich typowych zeszytów What If, tutaj nie ma jednej głównej historii, tylko tych historii jest bardzo wiele i czasami ograniczają się do kilku stron albo nawet jednego rysunku, nawet jednego panela można powiedzieć. I tak jak What If klasyczne, te takie poważne, bo naprawdę były poważne, bardzo często kończyły się tragicznie, jeszcze bardziej utragiczniały te dramatyczne losy bohaterów komiksów Marvela, często kończyły się ogromną katastrofą, końcem wszechświata, śmiercią tych bohaterów, tak jakby pokazując, że ten kanoniczny świat to jest jedna z najbardziej optymalnych dróg dla superbohaterów Marvela. I w obu numerach 34 pojawiają się żarty. Już sam początek pierwszego numeru 34 zaczyna się tradycyjnie, bo jest Watcher, który wygłasza górnolotną umowę na temat swojego zadania i nagle przerywa mu drugi Watcher rozrywający kartkę i wyglądający trochę jak Porky z Looney Tunes, zapowiadający, że czeka nas szaleństwo. I tutaj jest prawdziwy przekrój twórców, ponieważ wśród nich pojawiają się Fred Hembeck, jest Al Milgrom, jest Tom DeFalco, Dave Simmons, Rick Parker, jest Jim Shooter, jest Bob Hall, Mark Grunwald, Brent Anderson, Dave Cockrum oraz jego żona Patty, jest Cary Gamill, John Romita Senior, są nawet Frank Miller i Billy Sienkiewicz, chyba największe obecnie gwiazdy z tych wymienionych przeze mnie. Roger Stern, Mary Jo Duffy, Terry Austin, Dan O'Neill, więc jest tych twórców bardzo wielu. W drugim zeszycie 34 z Voluma 2 równie przekrojowo, ale mniej twórców. Scott Gimple, Tom Morgan, David Cullen, Sam De La Rosa, Jim Reddington, czy na przykład Ian Akin. I tutaj już nie ma tak wielu gwiazd komiksu Marvela, ale nadal jest bardzo dużo twórców. No i te żarty, te historie można podzielić na kilka rodzajów. Są przynajmniej w przypadku tego pierwszego, numeru 34, bo są takie żarty, które odnoszą się do na przykład mocy superbohaterów albo do ich imion czy pseudonimów. Jest między innymi historia jednorysunkowa, co by było, gdyby Invisible Girl pofarbowała włosy, z racji tego, że jest niewidzialna, nikt by tego nie zauważył. Albo co by było, gdyby Spider-Man wziął ślub z Black Widow? No i jest zabawny obrazek, na którym widzimy Black Widow po zjedzeniu Spider-Mana, co nawiązuje do jej pseudonimu. Są takie gry słowne, jak na przykład ciocia May, która staje się superbohaterką i jest między innymi Golden Oldie, czyli wersją Iron Mana, albo Ant-Ant, czyli wersją Ant-Mana. Jest zabawa też taka wychodząca poza medium, jakim jest komiks, bo jest sitcomowe ujęcie rodziny Hulka, który bierze ślub z She-Hulk i mają dziecko. Daredevil, który widzi i patrząc na idiotyczne kostiumy swoich przeciwników postanawia uciec, bo widzi, jak straszni są. Jest żart z tego, że Iron Man zamiast alkoholizmu popada w nałogowe obżarstwo, przez to nie mieści się w swój kostium. Oberwało się też DC, oberwało to może dużo powiedziane, ale jest żarcik z DC, między innymi kolejne jednopanelowe historyjki, czyli co by było, gdyby Wonder Man był kobietą i co by było, gdyby Power Man, czyli Luke Cage, był dziewczyną. No i oczywiście jest to odniesienie do Wonder Woman i Power Girl i obok rysunku tych super bohaterek jest taka notka: drogi Marvelu, nasi prawnicy doradzają, abyś nie drukował tego gagu. Taki dowcipas. Jest też na przykład, co by było, gdyby Thor miał szwedzki akcent, albo co by było, gdyby Cyclops zamiast laseru z oczu strzelał laserem z uszu. Są też żarty graficzne, czyli na przykład, co by było, gdyby Watcherzy ze wszystkich rzeczywistości obserwowali siebie nawzajem. Jest tak naprawdę ciąg paneli, które sprowadzają się finalnie do symbolu oka. Jest pytanie, co by było, gdyby Silver Surfer, White Tiger, Knight Rider, Iceman i Moon Knight walczyli z Wendigo podczas burzy śnieżnej oraz co by było, gdyby Black Panther walczył ze Shroudem w kopalni węgla. I pierwszy panel przedstawia biały prostokąt, a drugi panel przedstawia czarny prostokąt, więc tego typu rzeczy. Oprócz tego jakieś takie bardziej rozbudowane historyjki, które są intelektualnymi dowcipami, na przykład filozoficzna rozmowa między Spider-Manem i Matt Thinkerem, albo Watcher, który zastanawia się, co jest światem alternatywnym, a co nie jest. Więc tego typu rzeczy. Oprócz tego dwie strony karykaturalnie narysowanych twórców Marvela, przy czym te rysunki są opatrzone takimi śmiesznymi, autoironicznymi opisami. I w zasadzie numer 34 voluma drugiego niewiele różni się od tego, od voluma pierwszego. Różnica jest taka, że historii jest mniej. Jedna dotyczy dużego eventu, jakim jest Infinity Gauntlet, bo pierwsza historia opowiada o tym, chyba najdłuższa, opowiada o tym, co by było, gdyby Thanos zamienił Galactusa w człowieka i zesłał go na Ziemię. No i okazuje się, że ten Galactus w wersji ludzkiej nie pamięta niczego i wygląda jak Elvis Presley. Spotyka na swojej drodze fankę Elvisa Presleya, która wierzy, że to jest Elvis Presley. No i Galactus staje się nową wersją Elvisa Presleya, zostaje królem rocka i wszyscy są zadowoleni, łącznie z Watcherem. Jest też taka jednopanelowa historyjka, co by było, gdyby Doktor Doom był pediatrą i został ukazany jako psychopatyczny lekarz torturujący dzieciaka. Głupkowate jednopanelowe historie, co by było, gdybyś był Spider-Manem. Jest rysunek Spider-Mana, na który możesz wkleić swoją twarz, jak głosi podpis. Jest też taka dłuższa, bardzo kreskówkowa historyjka o Spider-Manie, który zostaje sam ze swoim synem, którego spłodził z Mary Jane. Synek wygląda jak Muppet, nazywa się Spidey Baby i jest takim włochatym, kreskówkowym potworkiem. Albo na przykład historia, która pokazuje, co by było, gdyby Punisher zginął, a jego rodzina przeżyła. No i widzimy żonę i dzieci Punishera w kostiumie Franka Castle z bronią. Towarzyszy im też piesek, który nazywa się Bullets. I skoro nie ma Franka, no to oni mszczą się na złoczyńcach zamiast niego. Różnica jest taka, że ten numer z lat 80. mimo wszystko miał bardzo dużo żartów, które dzisiaj byłyby uznane za obraźliwe i na pewno by nie przeszły. Co ciekawe, mimo tego, że lata 90. słynęły z różnego rodzaju stereotypów krzywdzących różne mniejszości, nie tylko, to jest już on bardziej wygładzony i pojawia się mniej tego typu dowcipów z wagi, z płci czy nawet koloru skóry. Więc tutaj te żarty raczej oscylują wokół tych historii związanych z historią Marvela i na tym się raczej skupiają twórcy, a nie na bazowaniu na jakichś takich prostackich stereotypach. W każdym razie polecam, żeby przekonać się, jak wyglądał humor w latach 80. i 90., humor dotyczący Marvela. Poza tym, moim zdaniem, te dwa numery można traktować jako ówczesne memy trochę. Zresztą one nie bez powodu często lądują na różnych stronach, na Instagramie czy na Facebooku poświęconych starym komiksom, jako takie wyrwane z kontekstu rzeczy, które czasami mogą wydawać się dziwne dla jakichś takich postronnych konsumentów komiksów. Więc to jest też ciekawe, że jakby memy wcale nie są niczym nowym, tylko raczej zmieniły swoją formę i przystosowały się do nowych realiów. Trzecim numerem, który wybrałem, to teraz troszeczkę cofniemy się w czasie, bo to jest 38 numer voluma pierwszego, więc mimo tego, że byliśmy przy volumie drugim, przejdziemy znowu do lat 80. Jest to numer z 83 roku i są tutaj zawarte trzy historie. Motywem przewodnim tego zeszytu jest przyszłość uniwersum Marvela i mamy trzy historie. Jedna z Daredevilem, która dzieje się w 2013 roku, więc jest fajna, bo możemy zobaczyć, jak twórcy wyobrażali sobie świat w 2013 roku. Teraz to już w sumie jest zamierzchła przeszłość dla nas. Jest też historia poświęcona Kapitanowi Ameryce, w którym po raz pierwszy chyba w historii Marvela widzimy Kapitana Amerykę w wersji seniora. Ale historią, na której ja się chciałem skupić, jest historia stworzona przez Davida Michelini i przez Patty Cochran, która nazywa się The Living i opowiada o futurystycznej wersji Avengers. Drużyna przeszła metamorfozę, tak stałymi członkami, którzy się nie zmienili, są Thor, Vision i Jocasta, z racji tego, że ten pierwszy jest Bogiem, a dwójka pozostałych bohaterów to androidy. Jest Iron Man, ale nie jest to ten Iron Man, którego my znamy. Kiedy ściąga maskę, okazuje się, że jest czarnoskóry, więc Riri Williams, Ironheart się kłania. Mimo tego, że w tej wersji jest to syn Rhodiego. Jest też nowy superbohater, czyli Centurion, oraz pojawia się też Scarlet Witch, która jest już panią w podeszłym wieku, schorowaną, a jej lekarzem jest Don Blake. Co ciekawe, zasugerowano też, że nie żyje już Jarvis i jego miejsce zastąpił chyba jakiś jego krewniak, który nazywa się Albert, więc tutaj kolejne puszczenie oczka w kierunku fanów DC, bo moim zdaniem jest to ewidentne nawiązanie do Alfreda z Batmana. W każdym razie Vision jest zdruzgotany tym, że jego ząb czasu nie tyka, a Wanda jest już umierająca, jest schorowana, jest starsza. On nadal ją kocha, mimo tego, że ona ledwo żyje. I dochodzi do wniosku, że jeżeli jej kres nastąpi, to on wyłączy swoje funkcje życiowe i przestanie istnieć. Co ciekawe, jest to moment, w którym jeszcze nie zretkonowano historii Scarlet Witch i Quicksilvera, więc Wanda nadal jest nazywana tutaj Wandą Frank, bo był to moment, w którym za ojca Scarlet Witch i Quicksilvera uważano Wizera. W każdym razie Jocasta, widząc to, jak bardzo Vision cierpi i mając w głowie to, że zawsze chciała być człowiekiem, postanawia wykorzystać fakt, że sama powstała na bazie cząstki energii życiowej Janet Van Dyne, czyli Wasp, i postanawia odwrócić ten proces, przenosząc świadomość Wandy do swojego robotycznego ciała, a swoją świadomość do ciała Wandy. Przez to Jocasta umiera szczęśliwa, spełniona jako kobieta, a Vision i Wanda żyją długo i szczęśliwie. Cała ta fabuła rozgrywa się w roku 2032, więc jest to przyszłość nawet z naszej perspektywy, więc mimo tego, że tutaj nie pojawia się zbyt wiele jakichś takich bardzo futurologicznych sytuacji, i tak na dobrą sprawę ta przyszłość stworzona przez Micheliniego jest całkiem prawdopodobna, jeśli chodzi o na przykład architekturę czy kostiumy. Więc jest to fajna sprawa. Zawsze fajnie jest zobaczyć sobie z dzisiejszej perspektywy, jak ludzie żyjący kilkadziesiąt lat temu myśleli o przyszłości. Więc taka słodko-gorzka historyjka, ale moim zdaniem bardzo interesująca, skupiająca się na miłości Visiona i Scarlet Witch. Czwartym wybranym przeze mnie komiksem jest już komiks z lat 90., ponieważ jest to What If Volume 2 numer 60 z 94 roku i nazywa się ten numer What If Wedding Album. Zawiera cztery historie, w zasadzie trzy historie. Całość została stworzona przez Kurta Busieka i Rona Randala. Też jest to zeszyt skupiający się wokół ważnego wydarzenia z tego kanonicznego uniwersum, ponieważ tutaj Watcher zatrzymuje jakby czas podczas ślubu Jean Grey i Scotta Summersa, czyli Cyclopsa, zastanawiając się, jak wygląda ich relacja w innych uniwersach. I pierwszą historią jest, co by było, gdyby Scott Summers i Jean Grey wzięli ślub wcześniej. No i okazuje się, że przez to, że ich uczucie było kultywowane praktycznie od samego początku wstąpienia do X-Men, to tuż przed sformowaniem tej drugiej grupy Scott i Jean opuszczają X-Men, idą swoimi zawodami, w których jakiś czas po opuszczeniu grupy w kanonicznym świecie się pojawiali, czyli Scott zostaje speakerem radiowym, a Jean modelką, doczekują się dziecka, które o dziwo nie nazywa się Nate, tak jak to miało miejsce w innych alternatywnych rzeczywistościach. Tymczasem Profesor X montuje drugą drużynę X-Men, która wygląda troszeczkę jak ten drugi klasyczny skład, ale troszkę też się różni, bo jest Storm, jest Colossus, ale pojawiają się też Aurora i Northstar oraz jest też członkini Hellions, znana jako Cat's Eye. No i niestety brak Cyclopsa sprawia, że konfrontacja z Krakoą nie kończy się tak, jak się kończyła w kanonicznym świecie, X-Men mimo interwencji Avengers giną. Scott oraz Jean mają sobie troszeczkę za złe, że nie wspomogli swoich przyjaciół w potrzebie i oryginalni członkowie X-Men spotykają się na grobach nowych członków drużyny. Druga historia skupia się na wątku, który został porzucony w pewnym momencie przez twórców, czyli co by było, gdyby Jean Grey i Scott Summers nigdy się w sobie nie zakochali. Jeśli czytaliście oryginalny run X-Men, to wiecie prawdopodobnie, że Scott nie był jedynym apsztyfikantem Jean, ponieważ podkochiwał się w niej też Angel. I w tej historii widzimy Scotta jako bardziej skupionego na byciu liderem X-Men, bardziej skupionego na treningach, bardziej skupionego na życiu drużyny niż na swoim, który ignoruje uczucie, którym darzy Jean, dzięki czemu Angel wykorzystuje sytuację i dość szybko stają się z Jean parą. Mimo tego, że Scott zignorował swoje uczucia, nadal chyba żywi jakąś miłość do Jean, ponieważ staje się bardzo, bardzo radykalny, staje się bardzo autorytarny, chce rządzić X-Men, denerwują go porażki, nie jest takim Scottem, jakiego znamy z tego klasycznego wydania X-Men. I w pewnym momencie denerwuje go to, w jakim kierunku zmierza ta drużyna i postanawia odejść od X-Men, a na jego drodze stają Quicksilver i Scarlet Witch, którzy są członkami Brotherhood of Evil Mutants, przez co Scott dołącza do Magneto i zostaje członkiem tej złowieszczej drużyny. I tutaj z kolei fani X-Men, którzy czytali Ultimate X-Men, widzą inspirację dla historii z alternatywnego uniwersum stworzonego kilkanaście lat później, bo tam historia potoczyła się bardzo podobnie. I też z tego moim zdaniem numeru What If czerpali twórcy, jeśli chodzi o trzecią historię, czyli co by było, gdyby Phoenix zakochała się w Wolverine. Jak dobrze wiecie, Jean Grey jest wplątana w trójkąt miłosny między Scottem Summersem Cyclopsem a Loganem Wolverinem. I mimo tego, że nigdy tam raczej nie doszło do jakiegoś szczególnego zbliżenia, z tego co pamiętam, tylko raczej to było wszystko zawsze na zasadzie flirtu, ewentualnie kilku pocałunków namiętnych w różnych dziwnych sytuacjach, to w tym zeszycie twórcy postanowili eksplorować wątek miłości pomiędzy Loganem a Jean. Scott nakrywa ich na romansie, Jean szybciej przeistacza się w Dark Phoenix i tak naprawdę pojawia się tutaj historia dobrze nam wszystkim znana z Dark Phoenix Saga, tylko zamiast Scotta figuruje Wolverine, który wspiera Jean do samego końca. I tutaj wydaje mi się, że z kolei też czerpali twórcy X-Men Last Stand, tego najgorszego chyba filmu o X-Men, tylko że oni poszli krok dalej, bo tam Wolverine zabija Phoenix, no a tutaj jakby nie jest w stanie do końca kontrolować jej mrocznej natury i Phoenix niszczy cały wszechświat, zmieniając się w nieokiełznaną niczym Dark Phoenix. Więc ten numer chyba najbardziej pokazuje, że współcześni twórcy czerpali z What If, kontynuując pewne takie zalążki pomysłów tak naprawdę. Jest to też troszkę taka retrospektywa, jeśli chodzi o życie miłosne członków dwóch oryginalnych wcieleń X-Men. Tak jak mówię wcześniej, te trzy historie w zasadzie po raz kolejny pokazują, że What If przedstawia właśnie takie mroczniejsze oblicza dobrze znanych historii, bo jak widać w kanonicznym świecie ślub między Scottem a Jean oczywiście też doprowadził do wielu tragedii, ale nie skończyło się to zniszczeniem wszechświata, nie skończyło się to śmiercią drugiego wcielenia X-Men, więc tutaj What If pokazuje o wiele bardziej tragiczne losy bohaterów uniwersum. No i ostatni numer, który przygotowałem do tego odcinka, czyli numer z roku 2005, one shot nazwany Co by było, gdyby ciocia May zginęła zamiast wujka Bena. I twórcami tego komiksu jest Ed Brubaker oraz Andrea DiVito. I po raz kolejny jest to spojrzenie na klasyczną historię, która zostaje ukazana z innej perspektywy. Przy okazji ten numer jest remake'iem oryginalnego 46. zeszytu What If, pierwszego voluma, w którym również pojawia się podobne pytanie, ale zostaje poprowadzone troszeczkę inaczej. I co ciekawe, w tym zeszycie nie pojawia się Watcher, albo przynajmniej nie pojawia się w taki tradycyjny sposób, tylko jest raczej sprowadzony do symbolu, ponieważ cała ta fabuła jest opowiadana z punktu widzenia dwóch geeków, którzy spotkali się w sklepie komiksowym, rozmawiających o tym, jak mogłyby się potoczyć losy Spidermana, gdyby wujek Ben przeżył zamiast cioci May. No i po raz kolejny jest to o wiele mroczniejsza odsłona klasycznej historii, ponieważ śmierć cioci May sprawia, że Peter zabija tego przestępcę odpowiedzialnego za zamordowanie kobiety. Na miejsce zbrodni dociera wujek Ben, który odkrywa, że Peter jest Spider-Manem i postanawia wziąć na siebie winę za śmierć tego gościa i trafić do więzienia po to, żeby Peter miał przed sobą jakąś przyszłość. I przez to, że wujek Ben zostaje skazany na więzienie, Peter trafia do sierocińca poprawczaka, gdzie jest maltretowany przez swoich kolegów Flasha Thompsona i Harry'ego Osborna, którzy trafili tam za narkotyki. I mimo tego, że losy Petera toczą się inaczej niż w kanonicznym świecie, też dochodzi do konfrontacji z kilkoma ikonicznymi przeciwnikami Spidermana i też dochodzi do konfrontacji z Jamesonem. Tylko że tutaj jest trochę odwrócona sytuacja, bo w kanonicznym świecie kruceta Jamesona przeciwko Spidermanowi zaczęła się od tego, kiedy Spiderman ocalił życie jego synowi. No i Jameson uznał, że to był spisek wymierzony w jego syna po to, żeby oczy całego Nowego Jorku zwróciły się na Spidermana, a tutaj z kolei Spiderman odpuszcza sobie interwencję podczas tego wypadku, przez co zostaje okrzyknięty przez Jamesona nieodpowiedzialnym superbohaterem, który nie broni ludzi w potrzebie. Tylko że w tej wersji świata Peter nie pierdoli się w tańcu, odwiedza Jamesona w jego biurze i grozi mu śmiercią, dosłownie wywalając go za okno i trzymając go za fraki, wymuszając na nim, żeby się od niego odczepił. Co też pokazuje, że tak naprawdę Jameson w tej swojej nienawistnej pozie kierował się tak naprawdę smutkiem i stratą i prawdopodobnie jest też tak w kanonicznym świecie. W każdym razie Spider-Man bardzo rzadko się udziela jako superbohater i w pewnym momencie postanawia uciec z tego poprawczaka i uwolnić swojego wujka z więzienia, ale wujek jako mądry i przezorny mężczyzna odradza ten pomysł Peterowi i radzi mu, żeby wrócił do domu, skończył szkołę, załatwił mu opiekę ze strony ciotki Mary Jane, przez co Peter bardzo szybko poznaje się z Mary Jane, zostają parą i są w szczęśliwym związku. W końcu po latach Ben wychodzi wcześniej za dobre sprawowanie, Peter naprawia swoje życie, walczy jako Spider-Man i na samym końcu działają we dwójkę jako team. Ben jeździ samochodem po mieście, podsłuchując radio policyjne i dając Peterowi znać, a Peter wkracza do akcji jako superbohater. I tutaj ciekawe jest to, że w rozmowie w celi wujka Bena padają te słynne słowa o wielkiej mocy i odpowiedzialności. I tutaj rzeczywiście mówi je wujek Ben, bo w komiksach, mimo utartego mitu, wcale tak nie jest. To jest kwestia narratora, bo Ben nie jest w stanie powiedzieć tego Peterowi, ponieważ ginie, zanim w ogóle dochodzi do jakiejś poważnej rozmowy między Peterem i Benem. Mimo tego, że jakoś tak się utarło, że te słowa należą do wujka Bena, ale to jest tak jak trochę ze Star Wars i z tą kwestią, która nie istnieje, czyli Luke, jestem twoim ojcem. Cały komiks jest prowadzony z perspektywy tych dwóch nerdów, geeków, którzy spotykają się w sklepie komiksowym. Moim zdaniem rysunkowo wyglądają trochę jak Jay i Cichy Bob z Clerksów. Myślę, że to jest celowe zagranie ze strony twórców. No i na końcu pojawia się sugestia, że ten sprzedawca w tym sklepie, jeden z tych nerdów, geeków, jest Watcherem, bo jego rozmówca troszeczkę naśmiewa się z tego, jak kończy się ta historia, że jest taki happy end, mimo tego, że całe życie od śmierci cioci May, całe życie Petera wygląda jak koszmar, na co ten sprzedawca odpowiada, czego ode mnie wymagasz, przecież nie jestem jakimś cholernym Watcherem, mimo tego, że ma Watchera na koszulce. Więc jest taka sugestia, że Watcher przybrał tutaj na potrzeby tego zeszytu formę tego gościa, żeby opowiedzieć tę historię zwykłemu człowiekowi, więc jest to fajna rzecz. fajne spojrzenie na historię Petera Parkera, klasyczną, ikoniczną. Bardzo kojarząca mi się ze światem Ultimate, gdzie wszystko było bardziej realistycznie ukazane. Przywodząca na myśl trochę Batmany Nolana, gdzie też wszystko było mocno, wszystko było bardzo mroczne i bardzo urealnione i tutaj jest podobnie. I z tego powodu ten numer What If jest ciekawy. Może nie jest jakiś spektakularny, może tutaj nie ma jakichś szczególnych fajerwerków, ale wybrałem go z tego powodu, że po pierwsze jest to remake, po drugie historia bardzo znana, no i po trzecie współcześniejsza niż te poprzednie omawiane przeze mnie zeszyty What If. Oczywiście ten odcinek nie jest jakimś przekrojem całej serii, całych serii nawet What If, bo liznąłem rzeczy, które moim zdaniem są najciekawsze, ale liczę na to, że w komentarzach w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie wypiszecie swoje ulubione zeszyty What If albo podacie swoje propozycje historii, które mogłyby się wydarzyć w alternatywnym wszechświecie Marvel Comics. Mi pozostaje pożegnać się i powiedzieć, że prowadzenie podcastu pojedynkę nie jest łatwym zadaniem, ponieważ już mi zaschło w gardle. A formuła wykładu nie jest moją ulubioną formułą, więc czekam na rychły powrót Konrada, ale dajmy mu odpocząć, bo jest to chłopiec zapracowany. Tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku Comicsmenów, tym razem już we dwójkę. Na razie, pamiętajcie, obserwuję was!